Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś odwiedzimy Teatr Gdynia Główna, a także Międzywydziałowe Koło Teatru T-Art, czyli teatr działający w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zapraszam. W Teatrze Gdynia Główna po Odysei Lemowskiej przyszedł czas na Odyseję Szulcowską. Jesteśmy już po pierwszej premierze, po premierze spektaklu Ewy Ignaczak Dojrzeć do dzieciństwa, a przed nami dokładnie 4 czerwca kolejna, spektakl Idy Bocian Sanatorium. Witam autorkę adaptacji i reżyserkę Idę Bocian.
Dzień dobry.
Która w spektaklu Dojrzeć do dzieciństwa grała matkę, Biankę, tak? I właśnie to tak trudno powiedzieć, bo to jak u Szulca wszystko płynie i się miesza.
Dokładnie. Właściwie założeniem Ewy Ignaczak było to, że rodzice wcielają się w pewne postacie, czyli jakby gramy postacie rodziców, które grają. Stąd też właściwie chyba wolę mówić, że po prostu gram tam matkę z pewnymi epizodami.
W spektaklu Sanatorium gra Małgorzata Polakowska.
Dzień dobry.
I Jakub Kornacki, który utknął gdzieś w bocznej, prawdopodobnie nielegalnej, odnodze czasu. Myślę, że tu do nas mknie i dojedzie. Chyba, że jak to Jakub, jakieś ptaki gdzieś tam wysiaduje, hoduje, nie wiem, zobaczymy. No tak czy inaczej, przed nami sanatorium. Ja tu już widzę scenografię, a w każdym razie jakiś szkielet, zarys. I tak jak tu weszłam, bo to jest taka rama, na niej wisi platforma, może huśtawka, 2 stołki barowe i tak sobie pomyślałam, że to tak trochę pociąg, jakby wars, jakbyśmy jechali, a no nie wiem, no.
Zaczynamy rzeczywiście w pociągu, ale dojeżdżamy na stację sanatorium i potem rzeczywiście przenosimy się do sanatorium i wtedy ta rama, no tak staje się właśnie taką ramą, którą wypełniają aktorzy i budują atmosferę właśnie takiego przybytku.
Gosiu, jak ci jest z Szulcem? Powiedz. I z tą prozą, i z tym, co tutaj robicie, i z tym, kogo grasz, bo nie wiem jeszcze kogo.
No właśnie, i teraz, kiedy powiem, że jest mi przyjemnie i nie tak trudno, to będzie chyba zła odpowiedź, bo wszyscy się mierzą z tym Szulcem i uważają go za wyzwanie. Ale to na pewno też jest zasługa adaptacji przygotowanej przez Idę. No i rzeczywiście zaadaptowania tego tekstu na takie bardzo współczesne warunki. Ja każdy tekst, każdy spektakl staram się odnieść w jakiś sposób do siebie, aby był mi jak najbliższy. I w tym sensie bardzo znajduję takie odniesienie do mojej babci, do jej odchodzenia, też do w ogóle do mierzenia się z tematem śmierci, pokory wobec śmierci, ale też szacunku wobec tej osoby odchodzącej. Ja gram w tym spektaklu właściwie pielęgniarkę, ale powiedziałabym może akuszerkę w odchodzeniu. Tak. I przez też moje osobiste doświadczenie w byciu taką akuszerką, po prostu jakoś łatwiej było mi zidentyfikować się i z tą postacią, i odczuć tekst Szulca.
Trochę sobie poczytałam Szulca znów i odkryłam, że czytam go dziś zupełnie inaczej niż kiedyś, choć czytałam go już wiele razy i znajduję dla siebie rzeczy, których kiedyś w ogóle nie zauważyłam i nie zrozumiałam. Czy ty coś takiego znalazłaś, co cię zaskoczyło, albo inaczej, od czego wyszłaś, żeby zacząć snuć tutaj ten spektakl i adaptację? Co było dla ciebie najważniejsze?
To są takie trudne pytania, bo ja nie zawsze potrafię tak później analitycznie przejść tę drogę, która gdzieś była w mojej głowie. No na pewno ramą adaptacji spektaklu jest opowiadanie Sanatorium, ale tam no, pozwalamy sobie na te różne legalne, mniej legalne wycieczki do innych opowiadań, bo najważniejszy tutaj dla mnie był rzeczywiście Jakub i w ogóle postać Jakuba. Tu też pozwoliłam sobie na to, żeby w sanatorium nie było Józefa i żeby tę podróż i to odkrywanie sanatorium robił Jakub.
Czyli ojciec.
Tak, tak, dokładnie, ojciec, czyli tak jakby on pierwszy raz tam trafił i próbował się rozeznać w tym systemie, w jakimś stopniu. Więc z jednej strony chciałam jakby pokazać Jakuba i jego niesamowitą kreatywność, kolorowość i to, co gdzieś za tego swojego życia w rodzinie było pewnym dziwactwem, no tu jest pewnego rodzaju rebelią, można powiedzieć, jakimś takim przeciwstawieniem się też pewnym ramom sanatorium, ponieważ my tutaj rysujemy to sanatorium dosyć realnie, to znaczy w sensie tak, że odnosimy się do też jakichś naszych osobistych, mam wrażenie, wyobrażeń takiego przybytku. On oczywiście, to sanatorium jest oniryczne, dziwne, nie do końca określone, ale też właśnie ma jakieś takie swoje pewne ramy i to tu jakby rzeczywiście nasz Jakub próbuje się temu wszystkiemu wymknąć. A jeszcze kolejna rzecz, jak to u Schulza to wszystko jest wielowarstwowe i też mam nadzieję, że te warstwy będą jednak mimo wszystko gdzieś też czytelne dla widza, że no to jest też podróż w głąb siebie i też w odkrywanie samego siebie i tego, co gdzieś tam w nas najważniejsze.
Jest Jakub. Jakub Kornacki.
Jakub Kornacki, grający Jakuba.
Jakub Silnia, tak.
O, dać odetchnąć? Dam.
Dobra, możemy z marszu.
Już?
Możemy z marszu.
Komórka
wyciszona.
No bo już się dowiedziałam, że to sanatorium nie przez Józefa, a przez Jakuba odkrywamy, zwiedzamy. Ale to może tak zapytam ogólnie o postać, no bo ojciec w prozie Schulza, prawda? Niebywała osoba hodująca ptaki, przemieniająca się, fruwająca, znikająca w sanatorium.
Przede wszystkim to jest projekcja snów. Więc to jest też niebywała przygoda intelektualna. Zanurzenie się w takim teatrze, w którym w ogóle wszystko jest możliwe i w którym taka linearna logika, tak, przyczynowo-skutkowa, zaczyna zawodzić. I z jednej strony to jest troszkę też takie zmaganie się, bo ja zupełnie w innym teatrze zostałem wychowany od czasu studiów, a tutaj uczę się jakby na nowo stawiać kroki pod okiem Idy, a wcześniej Ewa, też niesamowita była ta przygoda, gdzie miałem okazję zmierzyć się z takim teatrem bardzo intuicyjnym, teatrem właśnie bazującym na wyobraźni, na budowaniu obrazami pewnych rzeczy, które po prostu działają na nasze emocje. Więc to jest z jednej strony duże wyzwanie dla mnie, takie poznawcze, ale z drugiej strony też ostatnio myśląc o tym i gdzieś mieliśmy okazję, żeby tak przysiąść i sobie w ogóle o tym porozmawiać, że nie w robocie, tylko że zaczęliśmy wracać do tego, no dobra, ale o czym to jest? I ja nagle sobie tak uzmysłowiłem, że to jest w istocie powrót do tego, jak przeżywamy świat jako dzieci właśnie. Albo potem jak widzimy świat oczami dziecka, które jest gdzieś w naszych wspomnieniach, że pewne rzeczy działają na zasadzie pewnych oderwanych od kontekstu obrazów. Ale właśnie te obrazy są najsilniejsze. Więc myślę, że ojciec jest też takim trochę batyskafem, dzięki którym możemy się zanurzyć w nasze wspomnienia z naszego dzieciństwa, w pewne takie bardzo silne, oderwane od kontekstu obrazy, które gdzieś potem kształtują naszą wyobraźnię. Ja mam w ogóle takie oderwane od kontekstu obrazy, które często mi się wydawały zupełnie nierealne. Myślałem, że to były sny. Okazało się, że to były jakieś wspomnienia z warszawskich łazienek, które potem dopiero sobie po latach umiejscowiłem, nie? Więc dla mnie to jest podróż naprawdę w głąb siebie. Coś się tak czasem mówi, tak, żeby to tak ładnie literacko brzmiało, nie? Ale ja naprawdę gdzieś odkrywam też, że ja obrazy z mojego dzieciństwa mam takie nielogiczne, a czasem one dopiero się gdzieś wyjaśniają po latach, co to było.
Te boczne odnogi czasu, prawda, ten czas nielegalny, to wszystko warstwowe, ta taka jakaś migotliwa forma istnienia całego, prawda, bo i materia istnieje w taki sposób przepływowy pomiędzy martwą, a niemartwą, a żywą, to wszystko jakoś tak się zlepia i to jest, tak jak sobie pomyślałam teraz, faktycznie, możemy powiedzieć, że wielkie odkrycie i proza Schulza, ale z drugiej strony to jest takie trochę myślenie dziecka właśnie, zanim sobie ustanowimy, to jest stół, prawda, a to jest mama, no to wszystko tak trochę płynie, trochę się miesza ze sobą.
To jest fajne, ponieważ to też jest takie, że tak, że właśnie wyobraźnia dziecka nie musi rozróżniać, co jest realne, a co jest nierealne. I dla niej jakby równie intensywne są obydwa byty. A tutaj też jakby mimo wszystko, mimo tego powrotu do dzieciństwa, bo my tutaj, to nie jest do końca tak jak właśnie w spektaklu Dojrzeć do dzieciństwa, że tam jakby rzeczywiście cofamy się w taki uregulowany sposób tym pociągiem do wczesnych akurat Józefa stadiów rozwoju. Tu my jednak mimo wszystko rozbieramy na pewne części esencjonalne osobę i postać, która jest u schyłku swojej egzystencji. I tu też widzimy pewne rzeczy, które, że ta postać pozwala sobie właśnie na tę wolność takiego bycia, które być może właśnie było ściśnięte wcześniej jakimiś regułami społecznymi. I też to jest właśnie fascynujące w ogóle w postaci ojca, tak, że on się właśnie tym regułom próbuje wymykać, że całe życie postawił na jedną kartę bycia kupcem bławatnym, ale wszystkie te Józefa postrzeganie ojca, no jakby to jest właśnie to, że on cały czas próbuje wymknąć się tym normom. I do tego tutaj też wracamy, stąd też mówię o tych też właśnie legalnych i nielegalnych dosyć manipulacjach tekstem Schulza.
Myślę, że to jest też właśnie właściwość czy stan istnienia ludzi starszych, u schyłku, prawda? Jakieś takie dziwne kolejne, które się w głowie otwierają i oni trochę w kółko po nich jeżdżą. Kiedy zaczynamy z kimś takim rozmawiać, on powiada cały czas te same historie, ale to jest też czas, kiedy się przypominają rzeczy z dzieciństwa, z młodości, wyświetlają, prawda?
Tak, ale też dla mnie ten spektakl, w ogóle z ciekawością przysłuchuję się temu, co mówicie, bo wy kładziecie nacisk na to dzieciństwo, a dla mnie tam jest tyle śmierci, ale ja mam też taki specyficzny stosunek do śmierci i do godności odchodzenia, której uważam, że jest bardzo mało w ogóle w Polsce, zarówno w szpitalach, jak i w domach opieki. I na ten wątek też zwracamy uwagę. A to, co jest dla mnie fascynujące w postaci Jakuba, co też w zasadzie, bo właśnie przez to, że ja od jakiegoś czasu studiuję psychologię, to też trochę inaczej odbieram ten spektakl i odnajduję tutaj nawiązania do różnych teorii psychologicznych. I kiedy miałam zajęcia z psychologii rozwojowej, dowiedziałam się, że osoby już starsze, seniorzy, to co determinuje długość ich życia, to przede wszystkim posiadanie celu. To jest na pierwszym miejscu. I Jakub właśnie ten cel ma. Czy ten cel realizuje się poprzez jego pracę, czy poprzez hobby, pasję, hodowanie jaj. I on kurczowo się tego trzyma. I to jest to, co dzięki czemu on jeszcze istnieje, jeszcze dzięki czemu żyje i nie chce odpuścić. I rzeczywiście tak jest. No i właściwie też to, co mówię na koniec, bardzo ważne jest też posiadanie marzenia. Marzenia, które nie wiadomo jak absurdalne, jest z nami do końca i dopóki nie zostanie zrealizowane, nie zostanie spełnione, domaga się spłaty. To taki kwit dłużny.
Ja bym do tego jeszcze dołożył pewne takie paradoksalne zjawisko, nieco przedłużając ten wątek Gosi. Istnieje takie powiedzenie, które myślę, że jest trochę pogardliwie zabarwione, zdzieciniały starzec. Natomiast myślę, że w tym spektaklu odkrywamy trochę też tę rzeczywistość, w której starość, w związku z tym, że pewne elementy się zaczynają powoli wyłączać w głowie, też wyłączają się pewne hamulce bezpieczeństwa, wyłączają się pewne takie lęki, pewnie włączają się inne, ale chodzi mi o to, że też dotykamy takiego stanu, w którym starość nie boi się powrotu do dzieciństwa i że jest w tym jakaś metafizyka niesamowita zupełnie. Że to jest powrót do tego, co było natchnieniem pierwszych lat życia i co na wiele lat potem nas ustawia. To psychologia rozwojowa, tak? Że to, czym nasiąkamy w najmłodszych latach w ogóle, nie? I co potem okazuje się, że gdzieś przebłyskuje w różnych rzeczach, które robimy jako dorośli, że to są jakieś sny, to są jakieś piękne baśnie, które widzieliśmy. To jest jakiś przepiękny krasnoludek ulepiony przez mamę gdzieś z plasteliny, który później na starość okazuje się jakąś pasją i że się robi takie rzeczy. Trochę teraz o sobie opowiadam, ale to wszystko powoduje, że na starość chyba właśnie stopniowo przestajemy się bać albo odróżniać to, co jest zdziecinnieniem, ale właśnie to jest też czymś pięknym, czymś do odkrycia w człowieku, czymś, co nas uskrzydla, czymś, co może nas upodabnia. No jak już uskrzydla, to może też trochę upodabnia do aniołów i przenosi nas na tą drugą stronę.
Ojciec ma w sobie coś z anioła, prawda? Skrzydła są bardzo ważne w opowieści o ojcu i ptaki, coś zbawiącego się dziecka, coś zmarzącego dziecka. Ja tutaj mówię też o innych tekstach, nie tylko o sanatorium, prawda? On coś takiego ma i jednocześnie jest dla Józefa taką właśnie postacią wolną, baśniową, prawda? Wyzwoloną, dziwną, czasem niebezpieczną, czasem zawstydzającą. Tak opowiadam ja teraz, czytając naprawdę różne rzeczy. Ważne są dla mnie traktat o manekinach i wszystkie inne rzeczy. Czy właśnie to zagłębianie się w czasie, myślę sobie, że teraz teoria jakichś tam strun, fizyka kwantowa, multiversum i to wszystko Schulz już wiedział, nie? Tylko wewnętrznie.
No właśnie, skąd on to wiedział? To jest zadziwiające. Wczoraj mieliśmy rozmowę o fizyce kwantowej na próbie nagle, czy równocześnie można być w pudełku i nie być w pudełku i Schulz to wie i skąd on to wie? No jest w tym jakaś metafizyka. Wydaje się, że czasem gdzieś poszukiwanie metafizyki, czasem przez literatów bywa hochsztaplerką, ale kiedy dotyka się tej jego prozy, to gdzieś raz na jakiś czas zderzam się z takim pytaniem, skąd on to wiedział?
Ja myślę, że po prostu też dużo czytał, bo już przecież fizyka kwantowa na początku XX wieku rozwijała się też. Nie mieli jeszcze takich instrumentów, jak my teraz mamy, ale już przecież te teorie bardzo, bardzo się rozwijały wtedy. To jedna rzecz, ale tak jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, że myśmy też na samym początku tej pracy ustalili sobie z Kubą, że Jakub nie będzie u nas super stary. To znaczy, Kuba zapytał, czy ja mam grać starszego niż jestem. Ja nie chciałam tego. Nie chciałam tego, żeby ktoś, kto... No bo jesteśmy w podobnym wieku. Kuba jest tam delikatnie ode mnie starszy, ale te same mniej więcej bajki w tej samej telewizji oglądaliśmy pewnie. I to jest tak, że rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że już też będąc w tym wieku, kiedy, jak ja to nazywam, super, mamy jeszcze energię, żeby przeskakiwać po 2-3 schodki na schodach, ale potem nas bardzo bolą kolana po takich, przypominamy sobie, kiedy lądujemy na tym kolanie bolącym przy tym skakaniu, że to też jest właśnie taki moment, kiedy my wracamy do tych pierwszych marzeń, do tych pierwszych celów. Już możemy się gdzieś rozliczyć z tym, co żeśmy dokonali, gdzie jesteśmy, na co postawiliśmy. Pewne role się nam już kończą w takim sensie rodziców, takich opiekunów, tak? Bo nasze dzieci już gdzieś te gniazda próbują w większym, mniejszym stopniu opuszczać, więc też jakby ta rola takiego opiekuna tego gniazda się kończy i nagle my też tak zostajemy i właśnie na ile mamy te energie, gdzie możemy wrócić, gdzie są te nasze aspiracje, czy właśnie nawet czy młodzieńcze aspiracje, ale marzenia dziecięce. Jest to taki czas, myślę też, gdzie jeszcze czujemy, że możemy. I to też był taki punkt wyjścia, nie? Że to jest właśnie taka też opowieść nie tylko o tym, o czym możemy sobie tylko wyobrażać, czyli o jakimś schyłku życia, ale też właśnie o tej takim momencie, kiedy, nie chcę mówić półmetku, bo to może już nie półmetek.
Ale trzeba się przestawić na taki jakby trochę inny, może nie boczny, ale inny tor chyba, co? Inne tempo.
Tak, dokładnie. Inne tempo, inne czasami zadania, inne role i myślę, że to też jest właśnie jakaś taka próba redefinicji samego siebie. I też jakby chyba mam wrażenie, że pytałaś o to jakby od czego wychodziłam. Myślę, że to też w jakimś stopniu jest opowieść o moich zmaganiach w tym wszystkim. Mimo, że to jest akurat postać męska i tak by typowo właśnie osadzona w takim patriarchalnym jeszcze obrazie ojca. Ale nie, to też tak czy inaczej jest gdzieś mi bliskie.
Wyruszamy w podróż z Schulzem. Odyseja to już trwa, bo jesteśmy po pierwszej premierze, ta, o której rozmawialiśmy 4 czerwca. Ida Bocian, Małgorzata Polakowska, Jakub Kornacki. I spotykamy się w Teatrze Gdynia Główna.
Wsiądźcie do pociągu z nami.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościmy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Właściwie to w auli, wielkiej auli, ale oddziela nas od niej ściana, drzwi, parawan, tam wielka wystawa, a tu międzywydziałowe koło teatralne. Teart, tak? Można was nazwać?
Tak, jesteśmy teartem i nawet mało, że międzywydziałowe, to zdarza się, że międzyuczelniane, ponieważ tak bywa, że przychodzą do nas też studenci i absolwenci innych uczelni.
Powiedziała Marzena Wojciechowska-Orszulak, doktor trzeba teraz powiedzieć, bo tak naukowo tu jest na Akademii, Marzena Wojciechowska-Orszulak, która tę pracę artystyczną prowadzi od 2013 roku. I pewnie porozmawiamy troszkę też o historii, o tym, co było, ale jesteście na świeżo po Nocy Muzeów, tak? Po Tymonie Tymona, po waszym spektaklu, po kolejnej transgresji. I dlatego od tego zaczniemy, ale najpierw chciałabym państwa poznać, więc proszę, przedstawcie się.
Dzień dobry, nazywam się Dorota Kozłowska i pochodzę z Wydziału Rzeźby.
Dzień dobry, nazywam się Olga Wardenga i studiuję na Wydziale Malarstwa.
Rafał Dętkoś. Już nie student, ale absolwent tej szkoły.
I jak to było, powiedzcie, po pandemii, Noc Muzeów 14? Wiem, że z Szekspira, Tymon Ateńczyk. Co to było?
No, dla mnie były to takie plastyczne obrazy, instalacje, takie spotkanie różnych ekspresji, wyrazów artystycznych, wszystkich tam postaci, które w tym wzięły udział.
Pomimo wielu rekwizytów, jakich używaliśmy i Dorota wykonała większość z nich, było dużo gry ciałem, wspólnych figur kreowanych przez te ekspresje.
Tutaj byliśmy odpowiedzialni za obszar dźwiękowy, muzyczny, który właśnie trochę był dźwiękiem, trochę był muzyką. Obserwacja narracji plastycznej i ciała pochłonęło nas w jakimś znów nieznanym kierunku. To znaczy lubimy tak improwizować, lubimy tak pracować i to nieznane potem staje się znane i dobrze się z tym czujemy.
Nie wiem, jakie kształty i obrazy wyłoniły się państwu teraz przed oczami, ale myślę, że będziemy się zbliżać do tego, co wy tak naprawdę tu robicie, co robicie od 2013 roku. I to trzeba chyba jakąś zasadę wyjaśnić, prawda? Z czego to się wzięło, jak to miejsce i no, ci ludzie, którzy to tworzą, jak to wszystko wpłynęło na to, jaki to jest teatr. Więc teraz bardzo proszę, żebyś powiedziała coś o transgresji i w ogóle o tym, na czym to wszystko od początku zaczęło polegać, jak się ta formuła kształtowała, a później się dowiemy, co zrobiliście Szekspirowi w tej formule.
Było to zajęcia z takiego przedmiotu metody działań twórczych. Wtedy jeszcze istniał międzywydziałowy Wydział Nauk o Sztuce i na tych zajęciach któregoś razu poprosiłam studentów, żebyśmy poćwiczyli w praktyce, że nie tylko o metodach teoretycznie. I oni okazali się tak znakomici, taki ogień z nich szedł, że ja wtedy powiedziałam, proszę państwa, oto właśnie jesteście w historycznym momencie, powstał teatr na nowo, po latach nieobecności na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I to był właśnie 2013 rok. Później okazało się, że właśnie ta Noc Muzeów to często sprzęgała się z premierami i od tamtego czasu bywały lata, że było więcej premier niż jedna, ale zwykle to jest przynajmniej jedna właśnie na Noc Muzeów, bo wtedy też tutaj dużo gdańszczan zagląda i chętnie uczestniczą w tych spektaklach jako widownia. I to taka aktywna widownia, my ich tam potrzebujemy do różnego typu działań. No i jeżeli chodzi o formułę, więc to było tak, że ja oczywiście miałam jakąś wizję, jak ten teatr ma wyglądać, ale tak naprawdę bardzo słuchałam i przyglądałam się temu, co mówią studenci z poszczególnych lat. I też zależy, kto się zdarzał takim pewnym liderem grupy, tak ta działalność się jakoś toczyła. Natomiast ta formuła polega chyba na tym, żeby tak naprawdę nie grać. Czyli teatr, właściwie teatr performatywny, który jest taki pomiędzy działaniami teatralnymi, a działaniami performatorów. I chodzi właśnie o taki stan nie grania, tylko w zasadzie jakby bycia, takiego przekraczającego, takiego gdzieś szukania na pograniczach takich zachowań aktorskich i performatywnych. Także gdzieś ci aktorzy są zanurzeni w takim stanie i to różnie bywa, też zależnie od tekstów, które bierzemy. Różnie bywa, niektórzy na przykład zagrają raz i mówią, że cieszą się, że to ciekawe doświadczenie, ale że to było tak silne, mocne, że wystarczy. A niektórzy na przykład jak tutaj właśnie Dorota i Olga są już dłużej w teatrze i jakoś to widocznie im służy, mam nadzieję.
No dobrze, ja jestem bardzo ciekawa, bo też przeczytałam tekst jednej z aktorek tego teatru, że no ten moment, to performance tak naprawdę, to jest obnażanie się, to jest odkrywanie siebie też przed samym sobą, prawda? No transgresja, przekraczanie czegoś. Trochę niebezpieczne, może być bolesne, chyba niepowtarzalne. Nie wiem, jak to jest z waszego punktu widzenia? Co to jest wtedy?
No, ja tak to czuję, że w sumie trochę się mówi, że performance jest już trochę passé. I może ludziom się kojarzy z właśnie czymś takim chaotycznym albo czymś agresywnym. A dla mnie to, czego w sumie doświadczyłam na tej ostatniej premierze, to chyba była po prostu ta czysta obecność widzów i po prostu to wspólne przeżywanie i takie bardzo zwykłe mikrogesty, zwyczajny jakiś ruch obok siebie, że to już dla mnie była ta transgresja. No tak, to współgranie z muzykami, po prostu to bycie na żywo, nie online.
Bo to jest też teatr, który no, łączy plastykę, muzykę, właśnie to aktorstwo, ale takie, jakie już zostało opisane, prawda, rodzaj performance, tekst także, no bo jednak od tych tekstów się wychodzi, prawda?
Multidyscyplinarny i zostawia na pewno duże pole na kreatywność, na jakby własną interpretację i improwizację podczas nawet spektaklu, że nie wszystkie ruchy i cały tekst jest do końca przyswajany, opanowany, tylko zostawia właśnie taki pole manewru, co się czuje w danym momencie, jak się zachowuje drugi człowiek, z którym się obecnie jest na scenie, albo widz. Także cały czas trzeba na bieżąco przyswajać informacje i je przetwarzać i tworzyć.
A jak to jest, jak to powstają te spektakle? No bo tekst, aktorstwo, jakieś warsztaty pewnie macie, tak?
Mi się wydaje, że to jest proces, który o wiele wcześniej się zaczyna i to jest tak naprawdę, korzystamy z jakiegoś takiego potencjału, który już wcześniej sobie wypracowywaliśmy i my po prostu możemy to odważniej czy bardziej pod kontrolą kreować. To daje taką swobodę, pewność, że to nabiera właśnie tej właściwej formy.
Ja myślę, że to dokładnie jest tak, ponieważ Abstrakt Kultur, z którym mamy to szczęście współpracować, to są muzycy, którzy już wiele lat pracują ze sobą i to, że możemy potem na siebie odwzajemnie oddziaływać i powstaje coś ciekawego, ale tak jak powiedziałeś, dokładnie potrzebny jest najpierw ten jakby czas spędzony tu u was w formule muzycznej, u nas w formule takiej teatralno-performatywnej, gdzie tu akurat te dwie studentki, które są z nami, pracowały warsztatowo przez kilka dobrych lat. I w tej chwili przy tym spektaklu, chyba po raz pierwszy, to nie była taka żmudna robota, bo my wielokrotnie, żeby taki spektakl powstał, to spędzaliśmy całe weekendy w szkole, gdzie portierzy to patrzyli na nas, Matko Święta, tu nikogo nie ma w soboty i w niedzielę, w święta, w majówkę, a oni siedzą i byli zdziwieni nami, zadziwieni. Natomiast to się wykluwało wtedy strasznie powoli, bardzo pracochłonnie, całe dnie, tylko z przerwą na przykład właśnie jakąś tam w środku. Natomiast tym razem, ponieważ grupa, trzon grupy stanowiła właśnie Dorota Kozłowska i Olga Wardęga, trzon, który już znał, że tak powiem, te środki, które i też to są dziewczyny, które już były w innych przedstawieniach. W związku z tym ta praca była chyba po raz pierwszy taką przyjemnością, bo była tylko takim jakby dotykaniem. To nie było coś żmudne, że trzeba było ustalać jakieś ciągi ruchów i jakieś bardzo konkretne przekraczające ciągi ruchów. One gdzieś już to miały wypracowane, plus te ich zasoby niesamowite, które wyniosły Dorota z rzeźby, Olga z malarstwa. I to wszystko zaczynało po prostu razem, plus muzycy, po raz pierwszy pulsować bez takiego właśnie żmudnego wypracowywania, bez jakichś potłuczonych kolan do krwi. Chyba się tym razem obyło, prawda?
Nie.
A, troszeczkę, czyli jednak. I gdzieś ta praca po raz pierwszy, może to przychodzi taki moment, że była takim, nawet za dużo chyba nie gadaliśmy. To było takie dotykanie jakby poszczególnych elementów i to się tworzyło. Ja tu jestem szczególnie zadowolona z pomysłów Doroty Kozłowskiej, jeżeli chodzi o te instalacje. Może Dorota byś powiedziała.
Tak, no właśnie do tego spektaklu wykonałam obiekty, które bardzo mi się miło i kreatywnie tworzyło. One były wytwarzane wraz z inspiracjami Maszki, które bardzo mi się płynnie podchwyciło i powstały obiekty takie jak proteza drzewo. Dla mnie to było to drzewo poznania. Stworzyłam je z... Moją inspiracją były ręce, takie trzymające i chwytające, podające jabłka. Formy do tych rąk zdjęłam z moich rodziców i podczas tworzenia tego drzewa, szycia go, no, miałam strasznie poranione ręce, ale to, no, to rzeźba. W nocy to było bardzo też takie enigmatyczne. W tym całym procesie przyśnił mi się wąż. Spotkałam węża z tego drzewa, także to było też bardzo takim dopełniającym elementem. Oraz jeszcze powstał drugi obiekt, który bardzo lubię, z którego jestem bardzo dumna. To jest fontanna z piersi. Tak, z kobiecych piersi. Maszka wyciągnęła jakąś starą sukienkę ze wcześniejszego spektaklu z takimi piersiami na wierzchu i ja tam zamontowałam pompki wodne do fontanny, no i w trakcie spektaklu zamieniłam się w taką obdarowującą, dzielącą się sobą fontannę, Tymonę, do której ludzie podchodzili, mieli swoje słomki i mogli spróbować moich darów.
Czy to wino, czy to tylko sok był? Mogli popróbować. Innym jeszcze takim, powiedziałabym, już może bardziej obiektem ludzkim, była też inna Tymona, która po prostu była w mleku. I była w takiej bali przedwojennej i też można było posmakować. No a to wspomniane drzewo to była proteza na nogę kolegi, który jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i właśnie była przytroczona jako taka proteza do nogi, gdzie też ludzie mogli podchodzić i podchodzili. Te jabłka trochę poznikały, czyli ktoś tam na pewno był. I tutaj może warto powiedzieć o samym Tymoteuszu Ateńczyku, gdyż jest to taka sztuka troszeczkę niejasna. Niejasna troszeczkę gatunkowo, niejasna, jeżeli chodzi o powstanie. Mówi się, że może na początku kariery Szekspira, może na samym końcu, więc są pewne takie niejasności dotyczące tej sztuki, ale sama sztuka należy do tragedii, ale tutaj tak naprawdę my się doszukiwaliśmy tej tragedii. Może w obecnym czasie już tyle nas tragedii otacza, że ten Tymon Ateńczyk troszeczkę nas nie przekonywał, bo jest to taki człowiek, który rozdał siebie do cna. Moim zdaniem to jest też zawłaszczające, bo zawłaszczali go ci, którzy przyjmowali te wszystkie jego dary. Natomiast takie rozdawanie siebie do końca moim zdaniem też zawłaszcza w jakiś sposób ewentualną taką chęć, żeby ktoś się potem odwdzięczył. No i tak się stało, kiedy już wszystko rozdał, czyli stał się nagi. Ja tu może zacytuję dokładnie, to są takie słowa: niczego obrzydły świecie nie wynoszę z ciebie oprócz nagości. No i nagle ten cudowny świat stał się dla niego obrzydłym światem i nie ma chyba takiego przekleństwa ludzkości, takiego przeklinania tak wytrwałego i takiej złości na ludzkość chyba w całej twórczości Szekspira, jak właśnie w Tymonie Ateńczyku. I ta nagość jego, kiedy on już naprawdę, on nawet później, kiedy znalazł się w lesie, znalazł znowu jakieś złoto w jakiejś jaskini, ale on już nie chciał. On przeklął tą ludzkość i on po prostu popełnił samobójstwo, skończył ze sobą. I gdzieś ta nagość po raz pierwszy zagościła w naszym spektaklu. Ja cały szereg lat raczej starałam się, aby nagości jako takiej nie było w naszych spektaklach. Gdzieś może nie czułam gotowości, czy to może wśród studentów, albo też i własnej. Natomiast tutaj stwierdziłam, że jeżeli człowiek tak do końca siebie rozda, to ten silny akcent tego nagiego ciała, które już jest ze wszystkiego właściwie wyzute, jest nam tutaj potrzebny. I na szczęście jedna ze studentek, już absolwentek rzeźby, współpracowała z nami. Było to cudowne, piękne doświadczenie. Mówimy tutaj o Monice Rożnowicz. Także ten spektakl uważam za spektakl wyjątkowy, ale też, tak jak mówię, dla mnie to jest gdzieś zaistnienie tych wszystkich elementów, instalacji Doroty, cudownej gry, tańca, w zasadzie jakby na pograniczu też tańca, na pograniczu takiej ekspresji cielesnej, mocnej właśnie Doroty Kozłowskiej, Olgi Wartęgi, ale też Kacpra Zaręby, który tutaj z dziewczynami właśnie był odpowiedzialny razem z nimi za tą warstwę taką choreograficzną. No i abstrakt kultur, z którymi po prostu to porozumienie nastąpiło zupełnie niezwykłe. I co ciekawe, zaciekawiły mi bardzo słowa, jakie później usłyszałam od was. I jeżeli, Rafale, byś mógł, jeżeli pamiętasz, co mówiłeś ty i Piotr Wyrwaszewski. W tej grupie jeszcze był tym razem Marcin Cudny i Krzysztof Zekel. Gdybyś mógł może przytoczyć te słowa.
Ja może no nie pamiętam w tym momencie.
Chodziło o to, że ja odnosiłam się do próby piątkowej, tak, trzeciej, a właśnie Piotr Wyrwaszewski, z tego co zapamiętałam, to powiedział, że on jakoś tak popłynął, odpłynął, że mu się świetnie grało i że jakieś strasznie, nie na próbie, właśnie na występie, i że właśnie jakby coś nowego zupełnie się urodziło, coś.
Tak, no stwarzacie taką jakby atmosferę czy przestrzeń do pracy, która no za każdym razem odsłania, tworzy nową odsłonę, tak? My możemy być gdzieś blisko scenariusza, który my mamy gdzieś tam wewnętrznie, którego się tam gdzieś trzymamy w pewnych umownych ramach, ale sam spektakl, sam ten performance, ten moment prowokuje zupełnie czasami nowe sytuacje. I teraz my bardzo chyba mocno przeżyliśmy ten spektakl podczas premiery i ten proces bardzo ciekawie się skrystalizował i wszyscy mieliśmy poczucie, że przeszliśmy tę drogę w wspaniały sposób. Może publiczność, może pewne skupienie doprowadziło nas do tego punktu i myślę, że to jest wielki sukces. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie emocje, jak przeżyliśmy fajnie ten spektakl. I to jest ta składowa.
Też jeszcze chciałabym powiedzieć o czasie pandemii, bo w tym czasie wiele rzeczy się rozleciało różnych, przeróżnych rzeczy, również i też w kulturze. Natomiast ja podziwiam i bardzo szanuję tutaj właśnie na przykład Dorotę Kozłowską, która grała w spektaklu, który powstał online i był na takim streamingu pokazywany właśnie w czasach, kiedy nie wolno było tutaj się spotykać w gmachu kołom naukowym. Były dopuszczone pewne części zajęć, te niezbędne, natomiast koła nie mogły pracować i wtedy właśnie naprawdę podziwiam i w pełnym szacunku, że udało nam się zrobić spektakl Panoptykon i tam po raz pierwszy były głosy, które mówiły tekstem scenariusza. To był głos męski i żeński, natomiast studenci mogli zupełnie poddać się w tej warstwie wizualnej i powstało rzeczywiście no, niezwykłe w tych oknach prace, kiedy oni siedzieli w domu albo na próbach, to czasami nawet w łazience, żeby był spokój, albo siedzieli gdzieś na uczelni, zamknięci w jakimś kącie i cudownie performowali w tych oknach. I stąd się chyba wzięła też ta, teraz już w tym spektaklu, że ja odciążyłam aktorów od tego, żeby oni jednocześnie tak silnie pracowali ciałem i jednocześnie myśleli nad tekstem, który musiałby być wypowiadany bardzo wyraźnie i w związku z tym mieliśmy głos. To był głos Macieja Leonowicza, który nam scenariusz, ale nie tylko scenariusz, bo on tak jakby powiedziałabym może odjechał transowo, że właściwie jakieś swoje poezje zaczął czytać i w związku z tym aktorzy byli w pewnym momencie w konsternacji, ponieważ jako dobrzy aktorzy wykonali to, co uzgodniliśmy, jako dobrzy performerzy, a on, ponieważ właściwie popłynął w związku z tym, ale no ponieważ to są już osoby, które miały do czynienia ze sceną, więc to wszystko się udało i gdzieś popłynęło razem.
Piękne rzeczy opowiadacie, naprawdę. Ja nie chcę powiedzieć statek szaleńców, ale to coś takiego. Nie? To znaczy, ja już w tej chwili tak się przyzwyczaiłam do tego, że nie powiem, że zawsze, ale bardzo często jestem widzem w teatrze, który coś mi pokazuje, coś wykonuje, zastanawia się nad efektem, prawda, jak ten. A tutaj ja widzę, że ten teatr jest dla was podróżą, prawda? Podróżą w sensie właśnie transgresywnym, nie tylko wewnętrzną, bo on by się nie dział, gdyby nie było widowni, gdyby nie było was w tym miejscu, prawda, gdyby nie było tego wszystkiego. Przecież teraz najważniejsze, prawda, że te energie się spotykają w przestrzeni realnej, że one jakoś płyną. Ja bym chciała bardzo panią jeszcze zapytać właśnie o Tymona, jak to z pani punktu widzenia, nie wiem, przeżycie, czy co w tym tekście albo w tym wydarzeniu było istotne,
To, tak jak wspominałam wcześniej, dla mnie bardzo, znaczy akurat o tym nie wspomniałam, istotnym elementem była również muzyka, o której też mówiliśmy. Miałam okazję zaprosić mojego przyjaciela, z którym dogaduję się muzycznie w innych projektach artystycznych, Krzysztofa Zekę, i razem tutaj z zespołem tworzyli naprawdę niesamowitą część tego spektaklu i tak nawzajem dawaliśmy sobie rytmy, dawaliśmy sobie ton i emocje, które oddziaływały i na nas przedstawiających, i myślę, że na muzyków, bo mogli nas po prostu obserwować przez cały czas, więc jakby nawzajem siebie motywowaliśmy i podkręcaliśmy w tym. No, tak.
Ten Tymon, który się tak rozdał, że się, tak powiem, schiobowił się osobiście. My trochę, my ludzie, my ludzkość, my teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nagle zostaliśmy ogołoceni, sami się ogołacamy i trochę sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy tacy właściwie nadzy na skalę, że jeszcze trochę będzie pozamiatane, prawda? Z różnych powodów. Ale tak mi się wydaje, że różne rzeczy zostały nam zabrane albo samiśmy się ich wyzbyli i trochę zostajemy tacy my sami ze swoim ciałem, takim czy innym, prawda?
My też w tym spektaklu pomyśleliśmy o tej końcówce, kiedy Dorota jakby w finale obdarza pieczęciami, pieczętuje nas troszeczkę, powiedzmy, jak nie wiem, no pieczętuje się chyba bydło, tak naprawdę, czy mięso, prawda, i tak dalej. I gdzieś ona w takim szaleństwie tym pieczętuje wszystko siebie i wszystkich wszystko naokoło. I ja się właśnie obawiam o taki proces, który się dzieje, taki proces, o którym już mówili w XX wieku poeci i inni twórcy, ale taki proces właśnie reifikacji, takiego urzeczowienia, że to zaczyna trwać, to jest coraz bardziej jakby widoczne. Gdzieś no, sami, jak ten Tymon, się podkładamy, że tak powiem, pozwalając, dając, podchodząc, a gdzieś później, no właśnie, dokąd droga, jak już się ogołocimy ze wszystkiego. Więc ta końcówka, ten finał właśnie tak wybrzmiewał, to myślę, w zgodzie z tym, co przed chwileczką usłyszeliśmy.
To mi się objawiło, nie wiem. Bo to też takie apokaliptyczne, prawda, pieczęcie. No,
no te wszystkie warstwy chyba też tak w sposób abstrakcyjny opisywały te emocje. Muzyka też sięgała czasami takich jakby wysokich rejestrów, mocno podbijającej ekspresję, tak? Ale jednocześnie jakaś estetyczność była w tym wszystkim, tak? Możemy...
Bardzo mi ta estetyka właśnie odpowiadała, że oni już mają takie wyczucie i studenci, już nie mówiłam, muzyka, którzy, to jest moja w ogóle ukochana formacja, właśnie przez ten taki pewien ascetyzm, przez taką wielką estetyzację tego dźwięku niesamowitą. Ale ja myślę, że tak naprawdę ten teatr jest tworzony chyba po to, żeby studenci mieli na przykład takie odczucia, jak jedna z aktorek, które dawniej były w naszym teatrze, i ona powiedziała tak, Justyna Jaguszewska, ona była z wzornictwa, powiedziała: w teatrze możemy spojrzeć na sztukę gestem, ruchem, wyzwolić emocje, które później przetwarzamy na malarstwo czy rzeźbę. I mi się wydaje, że to się wszystko cudownie miesza. Dlatego ja tyle lat tutaj w tym teatrze jestem. Były bardzo różne roczniki, bardzo różne osoby. Chyba się przywinęło może 100 albo więcej osób przez warsztaty, przez występy. Ale gdzieś to silne, co oni przeżywają, tworząc w dziedzinie plastyki, przekładają to wszystko tutaj na teatr i to wzajemnie płynie. No a teraz jeszcze mamy takich muzyków, no więc już jakaś taka, wydawałoby się, pełnia szczęścia po prostu.
Pełnia szczęścia będzie trwać? Będziecie się angażować w kolejne projekty? Tu zacznę.
No, mi się zdaje, że teatr pozostanie ze mną już na długo. To w trakcie studiów też na pewno była dla mnie forma, no, takiego zakotwiczenia się w tworzeniu tych przedmiotów. Tak jakby totalnie mnie pochłonęło to ożywianie tych przedmiotów i granie nimi, i tworzenie jakichś totalnie abstrakcyjnych historii. Także tak.
No ja myślę, że dużo z teatru też wyniosłam i wynoszę w swoje życie i nie rozdzielam tego już. Także nie wiem, jak będzie z kontynuacją. Słyszałam, że jest jakiś pomysł, może Tomaszka powie później ze Słowenią, albo nie wiem, jak to jest oficjalne.
To znaczy, ja jadę na Erasmusa dla pracowników do Słowenii, do Lubiany, i tam jadę do takiego cudownego centrum, które się nazywa Bunker, i widziałam tam przepiękne, ostatnim razem jak byłam, performance'y. I w związku z tym mamy taką nadzieję, że może ruszymy tam w wakacje, bo będą studenci w pobliskiej Albanii i może to by się udało, żeby tam zagrać. Może będzie taka możliwość. Natomiast może tylko jeszcze na koniec, że przez te wszystkie lata udawało nam się nie tylko tutaj występować w tej auli, która jest takim naszym miejscem naprawdę wyjątkowym i ulubionym do grania, ale też graliśmy i w teatrach, tutaj na scenach zawodowych z racji różnych festiwali, konkursów. Jedną z takich najciekawszych wypraw to była wyprawa do Centrum Sztuki w Toruniu i to jeszcze w czasie, kiedy była wystawa Marina Abramowicz, kiedy byli jej performerzy, ci tutaj polscy, więc to było dla nas zupełnie niezwykłe przeżycie. Tam wtedy też zahaczyliśmy o tą nagość, ale to był jakby studenci chcieli pójść dalej i ten spektakl grany dla performerów, głównie dla tego towarzystwa, był dla nas niesamowitym wyzwaniem. Ja mam nadzieję, że po tym czasie pandemicznym czas się ruszyć i że może właśnie ta Słowenia będzie takim początkiem, gdzie już nam powiedział kiedyś na festiwalu w Krakowie jeden z jurorów, że wy nie powinniście siedzieć na miejscu. Wy powinniście ruszyć w przestrzeń, to w przestrzeń międzynarodową. To brzmiało lata. Pięknie.
Lata, czego życzę.
Będzie dalszy ciąg? No pewnie, nie?
No to jest też nasz język. Ja za tym tęsknię. Tak? Ja za takimi wieczorami, jak wtedy w czasie Nocy Muzeów. Naprawdę wspaniałe.
O teatrze The Art, a także o jego ostatniej premierze Tymon Tymona, przypomnę, że odbyła się 14 maja w Auli ASP w Noc Muzeów, opowiadali Marzena Wojciechowska-Orszulak, założycielka teatru i prowadząca tę grupę, a także Dorota Kozłowska, Olga Wardęga i Rafał Dętkoś. Iwona Borawska audycję przygotowała, a Stefan Kotiuk zrealizował. Do usłyszenia.